Młody Amerykanin polskiego pochodzenia, wychowany w Chicago w połowie lat 70., zdecydował się studiować w Polsce. Miał przekonanie, że będzie rozmawiał z najważniejszymi osobami w tym kraju. Okazało się, że był łącznikiem między protestanckim ruchem Campus Crusade for Christ i katolickim ruchem oazowym. A wszystko zaczęło się od spotkania z kardynałem Wojtyłą i księdzem Rachnickim. Mowa o Joe Łosiaku, który dziś wciąż jest aktywny i wciąż marzy o tym, by Polacy osobiście poznali Jezusa Chrystusa. Czy rzeczywiście w kraju do tej pory zdominowanym przez Kościół katolicki jest możliwa rewolucja Jezusa? O tym już za chwilę porozmawiamy w Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś jest piątek, 13 dzień maja, a my mamy bardzo wyjątkowych gości. Są z nami Joe i Anna Łosiak, amerykańscy misjonarze, którzy obecnie są w Polsce. Witamy Was serdecznie.
Witamy, dziękujemy za zaproszenie. Dla nas wielki zaszczyt i przywilej, że możemy tutaj razem z Wami być w studio.
I oczywiście pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji.
Przeszczęśliwy. Tu już spędziliśmy przedpołudnie razem. No i teraz zapraszamy Was do tego szczególnego czasu rozmowy o najważniejszej rzeczy dla Polski.
Myślę, że dzisiaj już od rana czuć tutaj u nas w siedzibie, że ten program będzie wyjątkowy, nasze spotkanie będzie wyjątkowe i zapraszamy również Was, żebyście dołączyli. Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Będziemy rozmawiać o historii, ale przede wszystkim o teraźniejszości, o Polsce, o Stanach Zjednoczonych, ale również o Ukrainie. I chciałam na początku Was zapytać, jesteście już od 3 tygodni w Polsce. Jak to się stało, że Polska nie znudziła Wam się przez ten okres kilkudziesięciu lat, bo wytrwale przylatujecie do Polski, to jest duży wysiłek, dużo pieniędzy, ale Wy wciąż macie w sercu Polskę. Dlaczego?
No ja by mówiłem, że od 52 lat już modliłem się dla Polski. Ja byłem wierzący już wtedy może 7 lat, kiedy zacząłem modlić się o Polskę. I nie myślałem, że przyjdę tutaj, bo wtedy Polska była zamknięta. I wtedy nawet mieli te problemy w Gdańsku w grudniu w 70 roku. I modliłem się, żeby Bóg tam coś zrobił, bo wiedziałem od mojej rodzicy, że mimo tego, że były bardzo religijne, nie znali Pismo Święte.
Czyli pan pochodził z rodziny katolickiej.
Tak. I ja byłem wychowany w dobrej rodzinie, wierzący katolickie, ale nieznajomość Pisma Świętego było bardzo ciekawe dla mnie. Dlaczego nie znali Pismo Święte i nie znałem wtedy historii Polski i jak to wszystko było i co się dzieje w Polsce. Ale myślałem, że przez nieznajomość Pismo Święte, bo ja już, jak ja miałem prawie 14 lat, słyszałem Ewangelię od Pismo Święte głoszone przez kogoś i przyjąłem Chrystusa i wtedy rosłem w tej nauce przez Pismo Święte i dowiedziałem się, jak Kościół ma wyglądać, jak, do kogo mamy się modlić, jak mamy się modlić, kogo mamy wierzyć, dlaczego mamy wierzyć, co Bóg nam obiecuje. To jakby wszystko było ukryte w religii i nie było jasne, ale jest jasne napisane przez Słowo Boga i Słowo Jezusa, który jest Bogiem.
Myślę, że to jest warte podkreślenia też szczególnie dla młodych widzów, którzy nas dzisiaj oglądają. Polacy często uważają się, że są religijni, no przecież byli ochrzczeni w kościele katolickim, chodzą do kościoła, ich rodzice ich posyłali na religię, ale bardzo często osobiście nie czytali Biblii albo kilka razy w życiu, także też Pana historia, myślę, że będzie inspiracją dla młodych ludzi. Gdzie szukać tych pytań, które nurtują człowieka? Po co się tutaj znaleźliśmy? Kto nas stworzył? I po co, gdzie w ogóle zmierzamy? Jeszcze pytanie do Anny Łosiak. Jak to się stało? Może pokrótce wyjaśnijmy to naszym widzom. Jak to się stało, że Polka poznała Amerykanina polskiego pochodzenia i że dzisiaj tak. Razem służycie no, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych.
Tak. Spotkaliśmy się w Chicago w 90 roku, a ja miałam tylko dostarczyć książkę dla Joe. Miałam być tylko takim, dostarczyć przesyłkę i tak spotkaliśmy się po raz pierwszy. W naszej pierwszej rozmowie po kilku minutach padło nazwisko księdza Blachnickiego. I tutaj okazało się, że mamy jakąś wspólną część naszego życia. Coś nas łączy. Osoba księdza Blachnickiego i też oczywiście Ewangelia, którą ja dzięki pracy księdza Blachnickiego usłyszałam w grupie oazowej. I też studiując, mam przed sobą, bo zauważyłam, że jest na stole, cztery prawa
oczywiście.
Życia duchowego. Więc ja nawróciłam się po usłyszeniu, zrozumieniu, przeczytaniu, studiowaniu właśnie czterech praw życia duchowego.
To było w Polsce, jeszcze
to było
w Krakowie.
W Polsce, ale wtedy, kiedy poznaliśmy się pierwszy raz w Chicago w 90 roku, to mój mąż chciał jakby prowadzić jakąś konwersację, prawda, ze mną, tak żeby o czymś powiedzieć, co może byłoby wspólnym tematem i wspomniał osobę księdza Blachnickiego i od razu to nas połączyło, mogłabym tak się wyrazić. I jesteśmy ze sobą do tej pory po ile? 33 lata, tak?
32.
Gratulacje, tak. Andrzej, umysł ścisły. O tym też mówiliśmy w naszym poprzednim wywiadzie, że przylatując do Polski, ten pierwszy raz zrezygnował pan z kariery obiecującej jako programisty komputerowego. Ale jeszcze wracając do tego wątku waszego spotkania w Chicago, to jest rzeczywiście niesamowite, jak Bóg działa, że pani poznała osobiście Jezusa Chrystusa w Krakowie dzięki tej broszurze Cztery Prawa Duchowego Życia, a ona znalazła się w ruchu oazowym przez to, że pan Joe, że wy się spotkaliście z księdzem Blachnickim w Lublinie w roku 75. Zdaje się, wtedy było to pierwsze spotkanie.
Tak. Jak to było? No, to było tak, że zacząłem śpiewać i wygrałem jakąś nagrodę tam na międzynarodowy festiwal w Poznaniu i śpiewałem, ale śpiewałem wtedy to były tylko kluby komunistyczne, nie? Często nazywali się Hades, był malowany na czerwono, ale jednak tam śpiewałem, ale to tak się śmieli, jak śpiewałem coś o Jezusie, tak nauczyłem się jedną piosenkę ewentualnie, bo byłem zaproszony przez partyjny, żeby śpiewać na 1 maja, na zebranie partyjne, oni uroczystość, to jest ich święto, tak jak Boże Narodzenie, to dla nich to było 1 maja. I oni wtedy jedzą kolację i falą się nawzajem. To jest spotkanie partyjne na święto. I zaprosili mnie, żeby dali mi 15 minut. I ja wtedy gorzej mówiłem po polsku i śpiewałem dwie takie piosenki o Bogu, ale po angielsku, także to nie szkodziło im, ale nauczyłem się jedną piosenkę po polsku, bardzo małą, bardzo krótkie, ale ostatnie słowa było: Panie, chcę być jak Jezus w sercu mym. I to nie pasowało do zebrania i na boku były kwiatki, ale nie dali mi te kwiatki. I była cisza, ale przez to studentów słyszeli o tym i byłem zaproszony do wielu kościołów w Krakowie, katolickiej, żeby śpiewać i mówić o mojej wiary u Bogu. I potem byłem zaproszony na Kulu, na Sacrosong w 75 roku i tam pośpiewanie i dawanie moje świadectwo byłem poinformowany, że jakiś ksiądz chciał ze mną się spotkać sam osobiście i siedzieliśmy w pokoju przez co najmniej godzinę I on powiedział mi wszystko, co chciał o oazie i że oni modliły się, żeby iść w nowym kierunku. I ja proponowałem, że ja mogę załatwić jakieś grupy. Wtedy my nie mówiliśmy o kto przyjdzie, ale grupy z amerykańskich z różnych kościoła. I on zgodził się na to. I właśnie wtedy ja już byłem studentem, co pracowałem przez lata z Campus Crusade for Christ. Znałem, że oni byli w stanie wysłać ludzi do Ameryki, że oni były bardzo misyjni. I ja już miałem kontakt w Wiedniu z człowiekiem na ten temat. Proponowałem tego i oni zgodzili się i cała drużyna przyszła. Ja byłem z nimi przez całe lato i cudowne rzeczy się stały. Mieliśmy te cztery prawa duchowego życia dobrze przetłumaczone przez profesora teraz w Krakowie, ma na imię Wojtek Zając. I on to poszło jak ogień. Przez całe...
jak ogień i...
Że dowiedzieli się, że Bóg, tak samo jak ja pierwszy raz słyszałem Ewangelię, że Bóg faktycznie jest po mojej stronie.
I dzięki temu
on chce mnie zbawić. On nie jest tutaj, żeby mi krzywdzić albo wsadzić do piekła. On chce mnie zbawić, aktywnie, ale przedtem szuka. To myślałem, on czeka z młotkiem i ja, co, jak umrze, to on mi powie, co chcesz tutaj. My mamy wszystko nagrane.
Wszystko zostało zarejestrowane, ale to jest niesamowite, o czym dzisiaj rozmawiamy też z mojej perspektywy. No, oczywiście nie pamiętam tamtych lat, ale jak ważne były te spotkania i jak wcześniej Bóg przygotowywał, bo to, o czym Pan wspomina, że Pan udając się do Polski wtedy w latach 70. miał takie przekonanie, że spotka się Pan z najważniejszymi osobami w Polsce, a ze strony ruchu oazowego ksiądz Brachnicki również w ruchu oazowym były takie modlitwy, też zapotrzebowanie na coś nowego, na taki nowy duch.
Tak.
I tutaj pozwolę sobie przenieść się teraz do roku 2021, do naszego spotkania po raz pierwszy na żywo w Krakowie. Pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Jak na ciebie wpłynęło to spotkanie z panem Joe Łosiakiem? Teraz z perspektywy już tych kilku miesięcy, jak to wpłynęło na twoje życie?
No, Jezus powiedział, że jest taki prosty test oceny duchowej różnych rzeczy, że trzeba zobaczyć po owocach, nie? I krótko pokazując historię naszej takiej działalności na wielką skalę telewizji Idź Pod Prąd, bo wcześniej 30 lat tam w kuchniśmy się spotykali, taki kościół domowy, który tam powoli sobie rósł, ale w 2016 roku zaczęliśmy nadawać codzienne programy na żywo, takie społeczno-polityczno-historyczno-biblijne i to było rzeczywiście coś nowego, bardzo wielu ludzi no, się tym zainteresowało, wielu ludzi przychodziło też po Biblię, później wiara w Jezusa, no to później chcieli jakieś wspólnoty, chcieli chrzest i różne takie rzeczy. Znacie tę historię. To był burzliwy okres 16, 17, 18 i początek 19 roku.
100 chrztów rocznie, to rzeczywiście tak. Na polskie warunki
potem,
działo się.
Potem przyszła pandemia, różne inne bardzo takie zniechęcające wydarzenia i tak ten 21 rok to był rokiem takim, no Boże, co dalej? No już osiągnęliśmy pewien rozwój telewizyjny, już mamy studio i tak dalej, w miarę stałe grono widzów, no ale trzeba teraz pokazać nową wizję, w którą stronę mamy iść, jak teraz jeszcze lepiej, już właśnie po COVID-zie, jeszcze to było tuż przed wojną, jeszcze nie wiedzieliśmy o tej wojnie, nie? Jak jeszcze lepiej, na jeszcze większą skalę dotrzeć do Polaków, jak dotrzeć też do kościołów chrześcijańskich w Polsce, nie? No i wtedy, tak można powiedzieć, zgłupia frant, no ale Bóg często właśnie w ten sposób działa.
Nie wiem, perspektywy
gdzieś,
to...
gdzieś ci na Facebooku coś wyskoczyło,
tak, ja
chyba u byłego
książce,
księdza Jurka. Tak, pozdrawiamy cię, Jurku.
W książce Tomasza Terlikowskiego przeczytałam historię tego spotkania w Lublinie,
tak,
z księdzem Blachnickim. To rzeczywiście mnie bardzo zainspirowało, ale później kilka dni potem faktycznie na Facebooku u byłego księdza Jurka zobaczyłam, że pan Joe jest w Polsce, co mnie po prostu zszokowało. Mówię, no to trzeba, to nie może być przypadek, trzeba się spróbować skontaktować. I rzeczywiście bardzo szybko pomógł odpowiedział i jeszcze udało się spotkać wtedy w grudniu.
Tak. I rzeczywiście, no samo to spotkanie, no to jak spotkanie, no porozmawialiśmy, ale my wyjechaliśmy już odmienieni, to cała ekipa, bo tam nas było, nie wiem, 6-8 osób
no to pewnie. To dzięki Bogu.
To wiem, no nie, że masz jakieś cudowne fluidy, czy coś takiego, ale wiedzieliśmy, że to jest ten kierunek. Szczególnie zainspirowało mnie to, co powiedziałeś wtedy o tym, co Bóg robi na Ukrainie w tym czasie, że porównanie na przykład Kościoła Baptystów w Polsce i tam. W Polsce około 100 zborów, tam około 3000 zborów. Ukraina, nie? Co nam się wydawało, że to jeszcze komunizm, tam w ogóle, gdzie tam Biblia, gdzie kościoły chrześcijańskie? Ja wiedziałem, że tam już się coś dzieje, ale że to jest taka skala, no to się dopiero wtedy od ciebie dowiedzieliśmy. Także wiedzieliśmy, że już kierunek ukraiński. O, musimy zeksplorować ten nowy kierunek. I zaraz pastor Aleksander Moroz, widzieliście niedawno wywiad z nim.
To też ten... dzięki panu był ten kontakt, właśnie. Czyli kolejny kontakt na
od razu tu był, jeszcze nie wiem, to był grudzień, styczeń, czyli miesiąc po tym spotkaniu już pastor Moroz jest u nas w Lublinie, już opowiada nam z pierwszej ręki, jak to było, mówi, idziemy dalej, opowiadał o Akademii Ostrogskiej i różnych innych, o seminarium właśnie w Irpieniu, o tym wszystkim zaczęliśmy się dowiadywać, no potem zaraz wojna, no teraz przenosimy się do tej konferencji tu w Lublinie 10 dni temu, pastor amerykańscy misjonarze z Ukrainy, ale pastorzy ukraińscy, którzy są w Polsce, polscy pastorzy, no i oczywiście wy jako, można powiedzieć, goście honorowi, bo to dzięki, to znowu Bóg was użył jako takich, no, bożych to my sobie... ksiądz robak i emisariusze.
Nie? Tak, na język młodzieżowy, tak rozmawialiśmy w naszej redakcji, że jest pan, oczywiście wraz z małżonką, takim bożym messengerem. Także to dla młodego pokolenia mówiłeś o owocach, to pokażmy teraz krótką relację z konferencji, która odbyła się tutaj. 3 maja pastorów i liderów chrześcijańskich z USA, z Polski i z Ukrainy.
Jesteśmy przekonani, że Bóg dokona czegoś niezwykłego. Ostatnie miesiące to jest przyspieszenie na niewyobrażalną skalę w Polsce, ale okazuje się, że nie tylko, że jeszcze większych rzeczy dokonuje obok w Ukrainie.
Połączenie wśród Polaków i Ukraińców jest bardzo zdrowe. To, co nas najbardziej łączy, jest Jezus Chrystus. Nie naszej historii tak bardzo. Jezus Chrystus będzie nam łączył. Modlimy się. Dziękujemy, że możemy tu być z wami. Modlimy się dla was. Niech Bóg nas prowadzi.
Bóg otwiera nam ogromne możliwości. Nie było takiej relacji, takiej otwartości, takiego dobrego nastawienia między Polakami i Ukraińcami co najmniej przez kilkaset lat wstecz w naszej historii.
I bring greetings from our church in Kiev, Kiev Svetoshin Church, and from our pastor Igor Mikhailovich Yaremchuk. He wishes he could be here with you this morning. He's also the rector of Irpin Bible Seminary.
If we're going to reach the Polish people, if we're going to reach the Ukrainian people, then we have to live with them and as them.
As we look at this and we desire for an awakening here in Poland, we need to be careful what we pray for, because God always gives above and beyond what we can think.
Think about language, think about culture, think about instruments who can help to you talk in a different language.
To jest częścią naszej wizji.
I mi очень приятно видеть и слышать, что Бог открывает это
patrzeć,
и со стороны
to i z boku
польского народа,
polskiego ludu,
i nas jak Ukraińców.
I nas jak Ukraińców.
Ukraińskie cerkwie,
jakim czynem ukraińskie kościoły, ukraińskie wierzący mogą posłużyć
ewangelizacji
w Polsce dla Polaków. Misjonarzy z Ukraińców
w Polsce mogliby być,
lepsi niż misjonarzy z innych narodów, dlatego że mentalnie jesteśmy bliscy.
Chęć sprawiedliwości, tak? Dojścia do sprawiedliwości. I to może być dobry punkt do rozpoczęcia rozmowy ewangelizacyjnej.
To jest niesamowita okazja dla polskiego kościoła. Człowiek, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, on jest o wiele bardziej otwarty na Boga niż człowiek, któremu nic nie brakuje.
Mamy potencjał, żeby móc zrobić coś tak atrakcyjnego, że Polska będzie aż westchnie, patrząc na to, jak protestanci są dobrze zorganizowani.
I teraz my jesteśmy Chwała razem. Bogu. Chwała Panu.
Dużo zachęt i po prostu mam chęć iść i po prostu działać.
Myślę, że chwila jest historyczna, bo tylu pastorów w jednym miejscu to chyba jest to, o czym od dawna marzyliśmy.
Ale to wszystko było pięknie.
Razem jedna praca dla Boga.
Nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest.
Nasz Bóg wzdyma gusi, carstwo je.
Jak widzicie, to było kolejne, może historyczne spotkanie. Minęło zaledwie 10 dni. Wydaje się, że to już było bardzo dawno temu, ale chciałam was zapytać jeszcze w miarę na gorąco o takie wasze myśli, główne myśli, zastosowania z tego spotkania. Co razem możemy zrobić i co jest takie najpilniejsze obecnie, jeśli mamy na myśli ewangelizację Polski, ale również Ukrainy i przede wszystkim Ukraińców w Polsce. Joe Łosiek.
No ja dużo polegam na Słowo Boże zamiast mojej mądrości. I ja Paweł, święty Paweł tak powiedział, że Ewangelia ma moc zbawienia. Głoszenie Ewangelia, że takiej myśli, że nie musimy głosić, że Ewangelia już jest znana w Polsce, jest nieprawda. Jezus sam powiedział, że wiele ludzi nie będą rozumieli Ewangelię. On mówił, wiele przyjdą i będą mówili, Panie, Panie. I On im powie, ja was nigdy nie znałem, nigdy nie znałem, ponieważ oni ciągle faliły sobie takie rzeczy religijne. My. Co my zrobiliśmy dla ciebie? A zbawienie, Ewangelia, to jest to, co Bóg zrobił dla nas.
Czyli cały czas wracamy do oparcia się na Słowie Bożym. Anna Łosiek.
Będąc na tej konferencji, ogromnie przeżyłam też to piękno, kiedy spotykamy się razem, kiedy modlimy się razem. To są te najcenniejsze przeżycia z konferencji chrześcijańskich. Dziękuję, że odbywają się i będą się odbywać tutaj. Także to było dla mnie zbudowanie mojej wiary, wiesz, i takiego też nabrania nowych sił, takiego odświeżenia, że takiego przypomnienia, że uwolnienia się od skupiania się na sobie, prawda?
Po co tutaj jesteśmy?
Po co tutaj jesteśmy? Tylko widzimy, że Bóg dokonuje wielkich rzeczy. I kiedy jesteśmy razem, kiedy modlimy się razem, kiedy szukamy tej jedności, tej współpracy, żeby służyć Bogu razem, to naprawdę dzieją się piękne rzeczy. I widzieliśmy to już w tych świadectwach, którzy pastorzy składali, bo to nie było tylko to, że myśmy mówili o rzeczach, które mamy zrobić, ale one już były zrobione.
Już
one
się już dzieją.
Wiesz? I takie usłyszenie tego, tak,
Ja zapamiętałam z konferencji, kiedy było też również spotkanie z panią dla kobiet, wtedy jak ważna jest obecnie służba kobietom, szczególnie Ukrainkom, które są w potrzebie, są tak. tutaj zagubione, także myślę, że to też będzie takim kolejnym owocem tak. tego spotkania. Pastor Paweł Chojecki.
No, mówiliśmy tutaj trochę, czym różni się Ameryka od Polski, czy może wszystkich innych krajów na świecie, że ten amerykański duch to jest jakaś taka wiara, że mogę, a dokładnie, że Bóg mi pomoże. Oczekiwanie na Boże błogosławieństwo i marzenie o coraz większych rzeczach. Nie? I Polacy kiedyś byli takim narodem. To kiedy widziałem w książce Joe Rewolucja Jezusa, czy w rozmowach, to przeszliśmy mniej więcej podobną drogę analizy duchowej historii Polski, nie? Że Polacy to kiedyś była Ameryka. Nie? Polska to była Ameryka na miarę XVI, początku XVII wieku. Później niestety nasi przodkowie to zmarnowali i błogosławieństwo Boże przeniosło się za ocean. I
możemy
dzisiaj
pokazać wykres z twojego artykułu z 2014 roku, tutaj w języku angielskim, jak przeniosło się to Boże błogosławieństwo. Kiedy czytałam pana książkę z roku, zdaje się, 2008, to byłam w szoku, jak wasze myślenie było jest podobne. Ty napisałeś o tym kilka lat później, ale rzeczywiście to pan podkreślał również, że Polska była tym krajem wolności religijnej, tolerancji i że to jest to nasze dziedzictwo.
I dlatego myślę, że ta konferencja to była taki zaczyn tego nowego ducha, bo widać, że Ukraina teraz właśnie dzięki nawróceniu do Jezusa Chrystusa znacznej części społeczeństwa, elit też tamtejszych, tu przecież byłego prezydenta pana Turczynowa, jednocześnie baptystycznego kaznodzieje, gościliśmy, także możecie zobaczyć też ten program, żeby tu nie tylko, że my tak mówimy, ale no pokazaliśmy wam no, żywy przykład tego, jak duchowo zmienia się Ukraina. Także dzisiaj możemy z tego bogactwa amerykańskiego, polskiego, tej wspaniałej historii, tej żywej wiary Ukrainy dzisiaj, która też jest sprawdzana w boju, w teście wojny, można tak powiedzieć, możemy czerpać wielką, wielką zachętę, nie? Żeby przestać myśleć tylko moja chata z kraja, nie? O jakiejś perspektywie tylko swojej wspólnoty, swojego kościoła, ale pomyśleć znowu o nawróceniu całej Polski do Jezusa. Oczywiście to nie rozumiem, że wszyscy Polacy będą nowonarodzonymi chrześcijanami, ale że do wszystkich Polaków dotrze Ewangelia o darmowym zbawieniu. Co kto z tym zrobi, to już jest jego wolny wybór. Będziemy się oczywiście modlić, będziemy przekonywać, tak jak apostoł Paweł mówi, no błagam, pojednajcie się z Bogiem, woła w 5 rozdziale drugiego listu do Koryntian. Błagamy, nie? Czyli będziemy robić wszystko, żeby Polacy zwrócili się do Jezusa Chrystusa, ale to jest ich wolna decyzja. Ale naszym zadaniem jest, można powiedzieć, znowu nasycić tak jak w XVI wieku, że w każdym domu, na straganach, na ulicach dyskutowało się o tym, jak się dostać do nieba. Czy to za uczynki, czy za sakramenty, czy tak jak mówią ci od tej Biblii, że to tylko przez osobiste zaufanie do Jezusa Chrystusa. Kto ma rację? No niech cała Polska o tym mówi. To jest nasze marzenie.
Skoro mówimy,
znowu się rozpaliło.
O marzeniach krótka czołówka projektu Mega Gościu. Wracamy za pół minuty.
Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
No oczywiście serdecznie zachęcamy Was do kontaktowania się z nami. Piszcie na adres kontakt@megakościół.pl. Z chęcią odpowiemy również na Wasze pytania dotyczące Boga, Biblii. Jesteśmy przy marzeniach, ale spróbujmy te marzenia w jakiś sposób przekuć na rzeczywistość, bo jesteśmy co do tego zgodni, że razem marzymy o tym, żeby Polska znów zapłonęła dla Jezusa. O tym również pisze Pan w swojej książce. Bardzo Wam polecam. Rewolucja Jezusa. Tutaj mam takie zdanie. Jeżeli Pan pozwoli, w przyszłości chciałbym odwiedzić każde miasto i miasteczko w Polsce, aby podzielić się z każdym Bożą miłością i przesłaniem pokoju, przebaczenia i mocy. Mnie to osobiście dotknęło, że ma Pan takie marzenie, żeby dotrzeć do każdego miasta, do każdego miasteczka. I my też do podobnych wniosków teraz dochodzimy, że oczywiście działanie w internecie, telewizja to jest bardzo potrzebne, ale chyba nadszedł czas, żeby Polacy zobaczyli realnie w swoim miejscu zamieszkania, że jest jakaś alternatywa, że są biblijni chrześcijanie, że Kościół to nie jest budynek, ale to jest wspólnota. I dlatego teraz pytanie otwarte do Was. Jak widzicie, jak ta rewolucja Jezusa ma się wydarzyć w Polsce?
No chyba Bóg będzie musiał mnie dać 100 lat. I ja... Często śpiewają 100 lat, także dlaczego nie? I żeby docierać do każde miasto, żeby każde miasto, żeby każdy człowiek... Jezus nie mógł głosić do każdego człowieka, co nie chcieli Go słuchać, ale głosił do tych, którzy chcieli słuchać. I to jest nasze zadanie, że w każdym mieście są ludzie, którzy chcą słuchać i przynieść do nich Ewangelię, Słowo Boże. I żeby Biblia była znana. W Ameryce, mówiliście o Ameryki, w Ameryce każda rodzina miała 5 książek i wśród tych 5 książek było Pismo Święte. I nie znają Pismo Święte i też taka książka napisana przez Bunyan, Pilgrim's Progress, i to jest po polsku, nie wiem, jak to się mówi po polsku.
Wędrówka Pielgrzyma.
Tak. I to jest... że oni już tak myśleli w takich tematach, bo człowiek, który, prosty człowiek, który zna Pismo Święte, zna, do kogo ma się modlić i zna, kim jest Jezus. Ksiądz Blachnicki często powtarzał, przecież On jest Bogiem i jak On coś powiedział, do kogo mamy się modlić, jak mamy się modlić, kogo mamy wierzyć, jak Kościół ma wyglądać, nawet wrócił do Jana w Apokalipsie i powiedział go już wśród 7 kościołów, co On wybrał, 5 były nie w porządku w pierwszym wieku. Że Kościół może być w błędzie, tak według Jezusa, i przecież On jest Bogiem. Ja cytuję księdza Blachnickiego. I Jezus już nam powiedział, że Kościół może być w błędzie. Wiara ma być w Boga. Kościół to my, wierzący. I takie podstawowe rzeczy, do kogo mamy wierzyć. do kogo mamy się modlić, są opisane bardzo jasno przez Nowy Testament i Stary Testament. I to jest największy brak w Polsce. I chciałem tak powiedzieć, że może od kardynała Wyszyńskiego, to, że on pozwolił, to, co ja dowiedziałem się, że on nie był ulubiony w Watykanie, ponieważ jego stosunek do Rosji, Związek Radziecki był trudny dla nich. Oni chcieli, żeby Polska podała się do Związek Radziecki, żeby ewangelizować Związek Radziecki, żeby Polska skończyła się swoje niepodległość.
Watykan tego chciał.
Watykan. I on po prostu był mocnym Polakiem i przyniósł do Polaków tysiąclecie Pismo Święte. I z tego powodu wiele zaczęli czytać katolicy, księdzy, tysiąclecie. I ja myślę, że z tego powodu ksiądz Blachnicki był więcej biblijny w jego nauce. On wiedział, kim jest Jezus. On wiedział, jak to wszystko miało wyglądać. On wiedział, on rozumiał stosunki, dobre uczynki do wiary. I dobre uczynki są bardzo ważne po zbawieniu, bo tak jak Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie zrobić.
I też o czym Pan pisze w swojej książce, że ksiądz Blachnicki podkreślał, że to protestanci mają rację, jeśli chodzi o zbawienie. Zbawienie tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Także ksiądz Blachnicki z Pana relacji to zrozumiał. My teraz jesteśmy w roku 2022. Polska bardzo dynamicznie się zmienia. Myślę, że Państwa spojrzenie też na Polskę będzie bardzo cenne w dzisiejszej dyskusji. Anna Łosiak, jak Pani widzi tę rewolucję? Jestem też ciekawa takich spostrzeżeń, jeśli chodzi o zmianę Polaków w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Kilku miesięcy, tak. No, na pewno to, co wydarzyło się w Polsce po wybuchu wojny, my oglądaliśmy, wiesz, ze strony Ameryki, po tamtej stronie, i ta reakcja Polaków i pomoc spontaniczna, w zasadzie pomoc Polaków, która nastąpiła od razu, a dopiero później jakby programy rządowe, prawda, dołączyły, ale ta pierwsza reakcja, tak, to ogromne wrażenie na całym świecie jakby wywołała takie, więc myśmy też patrzyli na to z ogromnym wzruszeniem i też patrząc na to jako ogromną potencjalność, że ludzie, którzy wydawało nam się, że żyjemy w takim innym jakimś okresie, że ludzie są bardziej skupieni na sobie, na swoim dobrobycie własnym czy dobrostanie, prawda? Że jeżeli jest taki moment i widzą ważność i cel tego, to zaangażują się, prawda? I widzieliśmy taką niesamowitą reakcję, spontaniczną i prawdziwą. Także to na pewno nas zbudowało. Jeżeli ludzie widzą sens tego, widzą cel jasny i że to przynosi dobre skutki, to chcą się zaangażować. Więc dla nas jakby wyjście z Ewangelią jakby i mówienie o tym, jak ważne to jest, jakby wpisuje się w tą nową reakcję, w tą nową rzeczywistość, w jakiej żyjemy teraz po kilku miesiącach, że ludzie są otwarci na nowe działanie, na jakieś szukanie jakiejś nowej jakości dobra, prawda, że jesteśmy w stanie się poświęcić, jesteśmy w stanie zrezygnować, bo też jest taka opinia, że no w sumie ludzie teraz nie są zainteresowani tak bardzo jakby czymś poza ich własnym, wiesz, interesem.
Ale jednak badania to pokazują z tych ostatnich tygodni, no, że Polacy są na przykład za sankcjami na Rosję, nawet kosztem tego, że będą podwyżki, także kosztem własnego interesu.
Tak. A 66% Polaków osobiście zaangażowało się w pomoc.
Nie? Niesamowite.
To jest statystyka, której mnie zadziwiła.
Tak, zadziwia. Więc jeżeli potrafimy tak szybko zareagować i z takim dobrym skutkiem wypracować jakieś dobro, ja myślę, że cały czas jest szansa na duchowe przebudzenie wśród Polaków. Jakby ta rewolucja Jezusa nazwijmy to, kolejne przebudzenie duchowe jest bardzo realny i wierzymy w to i dlatego tutaj jesteśmy.
To rzeczywiście też nas podnosi. Wcześniej dzisiaj rano przy kawie mówiliście o tym, o atmosferze, która jest w Polsce, że widzicie ten jakby wzrost w górę, że atmosfera w Polsce jest taka podnosząca, raczej nie upadająca, nie depresyjna i to tak. Rzeczywiście też ta wasza perspektywa zza oceanu nas podnosi na duchu. Mówimy o rewolucji Jezusa, ale ty w 2007 roku w magazynie Idź Pod Prąd pisałeś o drugiej reformacji w Polsce, także widać jak podobne były i są te marzenia. Jak ty to dzisiaj widzisz? W jaki sposób miałoby to nastąpić?
Na pewno widać, jak Bóg przygotowuje Polaków na różne sposoby. Na przykład jednym z tych sposobów było wyjazd 3 milionów Polaków na zachód, że nagle Polacy zobaczyli kultury protestanckie, bo to głównie do, można powiedzieć, które kraje są bogate w Europie, no protestanckie, nie? No to Polacy idąc za bogactwem, szukając tam pracy, no jechali do krajów protestanckich i zobaczyli, że świat jest trochę bardziej bogaty niż to, co u siebie w miejscowości, na wsi, czy nawet dużym mieście widzieli. I takich przykładów mógłbym jeszcze więcej pokazać, upadek autorytetu księży i tak dalej. Ale teraz właśnie to, co zrobili Polacy oddolnie, to, co tak. Aniu podkreśliłaś, nie? Że to nie instytucje rządowe nam tak. Tu narzuciły jakiś program, tylko Polacy od ruchu serca od razu już w pierwszych godzinach inwazji Putina wiedzieli, co mają zrobić, jak zachować się, tak. Jak pomagać, szczególnie kobietom i dzieciom ukraińskim, które tu masowo już były u naszych granic, że to pokazuje, że w narodzie polskim istnieje jeszcze duży potencjał dobra. Tylko nasi przywódcy, zarówno duchowi, polityczni, społeczni, nie potrafią właśnie, można powiedzieć, wykorzystać czy obudzić tego potencjału. Nie? I tak. Polska, tak niekiedy sobie chodzę tu po wsi, widzę piękne łany zbóż, teraz ozimych już się zielenią, czy rzepak już zakwit, jest żółto. Nie? Mówi, jaką piękną ziemię Bóg nam dał, jak urodzaj. Jak wspaniały klimat, nie za zimno i nie za ciepło i tak dalej. Wy teraz na Florydzie to mówicie, że problem, bo tam nie ma pór roku. No u nas jeszcze są, nie? Także jaką piękną ziemię, jacy ludzie zdolni. Jak tylko gdzieś pojadą, to zaraz Polacy naprawdę świetne rzeczy robią, czy w nauce, czy w biznesie, czy w innych obszarach. No a tutaj takie dziadostwo, no, takie brak gospodarza, nie? To widzę jako takie nasze najważniejsze teraz zadanie, żeby pokazać biblijnych chrześcijan, to co właśnie robią nasi ukraińscy bracia, że oni pokazują, jak pastorzy, jak absolwenci różnych szkół biblijnych, członkowie kościołów protestanckich wchodzą do życia politycznego, do życia społecznego na każdym szczeblu, można powiedzieć, administracji państwowej i w ten sposób świecą. W ten sposób pokazują. Zobaczcie, było tak. To były elity albo komunistyczne, albo tam związane z cerkwią moskiewską. No i zobaczcie, tylko korupcja, tylko prywata, tylko tam swoich tego. A to zobaczcie, co robią chrześcijanie, protestanci, nie? No i coraz więcej ludzi mówi, ja tam jeszcze Biblii nie czytałem, ja jeszcze nie, tam z tym zbawieniem to nie wiem jak jest, ale to co robią protestanci mi się podoba. No i teraz jak protestanci mówią, a słuchaj, a my ci powiemy, dlaczego my tak robimy. No to jest właśnie ta preewangelizacja.
To też, o czym rozmawialiśmy ostatnio z pastorem Henrykiem Skrzypkowskim z Baptystów z Chełma, że ważne jest, żeby było widać w społeczeństwie, w grupie lokalnej protestantów, żeby słowo pastor no, kojarzyło się z czymś dobrym, z kimś, kto pomaga. I jako kolejny taki efekt naszego spotkania tutaj w Lublinie możemy pokazać wspólny list pastorów z Polski i z Ukrainy za Unią Trójmorza, za sojuszem Polski i Ukrainy. Teraz ten list i wracamy za chwilę.
Pastorzy za sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza. My niżej podpisani pastorzy kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy wyrażamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ogromne zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach w relacji pomiędzy naszymi narodami. W wyniku tragedii wojny, którą rozpoczęła Rosja atakując Ukrainę, przeżyliśmy odnowienie braterskich relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Doświadczyliśmy otwartości serc i solidarności. Wspólnie myślimy też o przyszłości. Zdecydowanie popieramy inicjatywy polityków ukraińskich i polskich, którzy mówią o dalszym zacieśnianiu naszych relacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska deputowana Kira Rudik oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy, minister Jan Krzysztof Ardanowski, mówią o potrzebie sojuszu Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji oraz być może innych państw obszaru Trójmorza. Potrzeba wyniesienia naszych relacji państwowych na nowy poziom wynika zarówno z naszej historii, kultury, wielowiekowego braterstwa, jak i z doświadczenia tych samych zagrożeń. W pojedynkę im nie sprostamy. Razem możemy odegrać dziejową rolę w przywracaniu pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla naszego regionu i całej Europy. Modlimy się, by Bóg dalej otwierał nasze serca i umysły, obdarzał mądrością nasze narody, powodował w nas ofiarność, wzajemny szacunek i braterską miłość. Prosimy Boga, by dał naszym politykom i rządzącym świadomość zachodzących właśnie teraz dziejowych przemian oraz wizję przyszłości, zgodną z Jego wolą.
Tutaj przy tym stole mamy dwóch inicjatorów tego listu. Link do tej petycji znajdziecie już teraz na czacie na stronie petycjaonline.com. Tam również ten podpis trzeba potwierdzić w mailu, żeby był ważny, ale myślę, że to jest naprawdę niezwykły moment, bo to jest wspólna inicjatywa pastorów, liderów chrześcijańskich z Polski, z Ukrainy, również z USA. I chciałam pana zapytać, ma pan bardzo duże doświadczenie w kontakcie z kościołami protestanckimi w Polsce i czy myśli pan, że to jest możliwe, żeby tak jak chrześcijanie na Ukrainie się jednoczą wokół wspólnych działań, aktywności, żeby to również zaczęło być normą w Polsce, że pastorzy, że kościoły protestanckie jednoczą się wokół konkretnych dobrych działań?
No oczywiście zjednoczenie musi być wokół Jezusa Chrystusa i prawdopodobnie wszystkie te podziały według innych naukowców historycznych to są z tego powodu, że ludzie myślą o siebie, o swoje sprawy zamiast Boga sprawy. W niebie jest jeden Kościół i dla Boga na ziemi jest jeden Kościół, prawdziwy, wierzący. Nie ma te podziały, co my mamy. Dzisiaj wymieniliśmy kilka podziały, ale dla Boga ja lubię mówić, że Jezus dał nazwy do Kościoła i ludzie myślą, no jaki on dał nazwy do Kościoła? On mówi, to jest mój Kościół. No nikt nie będzie się kłócił z Jezusem. I jest w sumie dla Boga jeden Kościół i to, co te prawdy Jezusa są w Piśmie Świętym. I to jest, o czym mówimy. Tak się człowiek, który zna Słowo Boże i ma ducha dla Boga i wierzy Boga, to będzie inaczej postępować, bo ma moc od Boga.
Też mam nadzieję, że ta obecna wasza wizyta w Polsce, w różnych miastach naszego kraju też będzie miała właśnie wpływ jednoczącej, że będzie jakaś nowa jakość w naszym życiu, również w kościołach protestanckich, ale skoro mówimy o kościele, no to jednak w Polsce generalnie, kiedy wyjdzie się na ulicę i powie się słowo kościół, no to ludzie to kojarzą z kościołem katolickim. No i teraz rzeczywiście najpierw te ostatnie lata to był upadek takiej społecznej pozycji Kościoła katolickiego w Polsce poprzez skandale pedofilskie. No, badania pokazują, że w zeszłym roku 1/3 młodych osób już nie uważa się za osoby religijne. Polska jest liderem tego spadku religijności między starszym a młodszym pokoleniem. Teraz jeszcze do tego dochodzi fakt, że papież Franciszek wspiera zbrodniarza wojennego Putina. O to zapytaliśmy również mieszkańców Lublina. Pokażmy naszą sondę. Wracamy za chwilę.
Papież Franciszek w rozmowie z jednym z włoskich dzienników powiedział, możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania wojny. Czy po takich słowach uprawnione jest określenie papież Putina?
Absolutnie nie.
Nie.
Nie, myślę, że... Wydaje mi się, że to jakby różni ludzie mogą odebrać inaczej te słowa. A to zależy od takiej jakby chyba każdego moralności po prostu.
Moim zdaniem tak.
Nie, nie uważam, że taką miał intencję tej wypowiedzi.
Nie wiem szczerze, bo to jest jego osobiste zdanie, chociaż on to zdanie transluje na wielu ludzi, ale to raczej jest jego osobiste zdanie, więc moim zdaniem nie.
Jak ta wypowiedź papieża oraz fakt, że nie potępił on publicznie napaści Putina na Ukrainę, wpływa na wasz stosunek do Kościoła katolickiego?
Dalej, jak na mnie dalej zostaje taki sam. Znaczy, wydaje mi się, że Bóg Bogiem, a papież papieżem, więc to, że powiedzmy papież tak powiedział, nie znaczy, że od razu Kościół jest za tym.
No, ja jestem osobą wierzącą i uważam, że papież nie powinien tak jakby zajmować stanowiska jako polityk, bo nim nie jest.
Nie, liczy się Bóg, a nie właśnie to, co mówią ludzie w Kościele.
Mój stosunek pozostaje taki, jak był do tej pory, czyli powiedzmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? To, że on wypowiada takie słowa, też mnie trochę dziwi, bo mówię, jako głowa Kościoła katolickiego powinien jednak się trochę wstrzymywać, bo wiadomo, słowo wypowiedziane idą w świat, a później ludzie różnie reagują na te słowa. Ja też nie jestem, że tak powiem, żeby go rozliczać za to, tak? Będzie rozliczony pewnie tam gdzieś na górze.
No na pewno w jakiś sposób wpływa, tak? No Kościół powinien... No, w jakiś sposób się do tego ustosunkować, tak? No jednak jest to agresja w żaden sposób nieuzasadniona, więc zgodnie z nauką Kościoła powinno to być potępione, tak?
Ja jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem i wyznaję swoją wiarę, a papież no jest, jestem jego powiedzmy podwładnym, o tak nazwijmy, tak? No mamy wszyscy gdzieś tam głosić Ewangelię, a on, że w tej chwili robi tak jak robi, no każdy za siebie będzie odpowiadał.
Mój stosunek do Kościoła katolickiego po jednej wypowiedzi na pewno nie zmienia się, natomiast no chętnie bym jakby usłyszał też również rozwinięcie tej wypowiedzi, czyli jakby komentarz jakby szerszy, prawda, no bo z jednego zdania no nie chciałbym wyciągać pochopnych wniosków po prostu.
A czy zamierza pan w związku z całą tą sytuacją dalej uczęszczać do Kościoła katolickiego?
Tak. Mój stosunek, jeżeli chodzi o wypowiedź, to jest osoba, która powiedzmy powiedziała słowa, tak? Wiadomo, że może być, będzie poruszenie w Kościele wśród ludzi, którzy powiedzmy chodzą do Kościoła, wśród katolików, bo inni powiedzmy będą za papieżem, inni będą przeciwko, ale moje nastawienie do Kościoła nie zmieni się w żaden sposób po tych słowach.
Tak, myślę, że wiara to nie jest coś, co... może zmienić jakaś jedna wypowiedź. Myślę, że wiara jest decyzją i to, co ktoś powie, czy to jest papież, czy nasza koleżanka z klasy, nie zmienia tego, jak, w co wierzymy i dlaczego wierzymy.
Z wiarą jest różnie, tak? Mogę chodzić, mogę nie chodzić, ale to jest moja kwestia wewnętrzna. Natomiast jeśli chodzi o chodzenie do kościoła i wiarę w Boga, no to w Boga należy wierzyć, bo w coś trzeba wierzyć.
Kościół to jesteśmy my wszyscy. Kościół to nie jest Franciszek, papież.
Ale jest głową.
No jest głową. Ale no to jak mamy prezydenta i nie wszyscy się zgadzamy nad jego decyzjami, no iluś ich tam było, no to co, mamy zmieniać obywatelstwo? No nie. Wiara jest w nas i chrześcijaństwo jest w nas. To, co wynieśliśmy z rodziny, z domu, to powinniśmy pielęgnować, tak? A to, że on tak robi, no przyjdzie następny, może to poprawi, może nie, może będzie gorzej, może lepiej. Wszystko w rękach Boga. Wiara to jest wiara. Wiara jest w nas. Tak mi się wydaje. No, takie jest moje zdanie.
Bardzo dziękuję za sondę. Wiara jest w nas. Wiara to jest wiara. No myślę, że sporo takich refleksji też w trakcie słuchania wypowiedzi mieszkańców Lublina wynika. Są zdegustowani być może wypowiedziami papieża Franciszka, nie popierają ich, ale jak widać nie przekłada się to koniecznie na ich stosunek do Kościoła katolickiego, na to, że nadal będą chodzić lub nie co niedzielę do kościoła. To też pokazują badania ostatnie na zlecenie Rzeczpospolitej. Prawie 80% badanych negatywnie ocenia wypowiedź papieża Franciszka o NATO szczekającym pod drzwiami Rosji. Ale dla 85% badanych w kwestiach wiary wypowiedź Franciszka nic nie zmienia. Chciałam zapytać o wasze refleksje. Widać że Polacy są mocno związani z Kościołem katolickim i nawet kiedy dzieje się coś w ich kościele, kiedy są skandale, kiedy dzieje się coś, czego oni absolutnie nie popierają, to jednak zdecydowana większość z nich pozostaje w tym kościele, dlatego że dla nich to jest wiara, to jest ich rodzinna tradycja, to jest istota chrześcijaństwa. I co byście chcieli przekazać być może tym osobom, które zaczynają mieć wątpliwości co do papieża Franciszka, co do hierarchów, ale jednak no, chcą pozostać w kościele katolickim, bo chcą nadal wierzyć w Boga w ich rozumieniu?
No, wiesz, to tu jest, gdzie Pismo Święte ma bardzo dużo do powiedzenia na to nieporozumienie. Nieporozumienie pierwsze. Nie ma papieża w Piśmie Świętym.
Jak to jest, nie ma
ani słowo. Porozumienie drugie. Wszystkie stanowiska według świętego Pawła, potwierdzone przez świętego Piotra, są biskup, episkopos, presbiteros, presbiter i diakonos, i wymagane są, że lepiej będzie, żeby oni były żonaty i mieli dzieci, bo święty Paweł powiedział, jak mogą wychować inne ludzi, jak swoją własną rodzinę nie wychowali. I ja to rozumiem jako socjolog. Ja to widzę, takie zmianki i są wiele inne takie problemy, co Pismo Święte jasno wyjaśnia, i brak znajomość Pismo Święte. Mówią, no musi być ziemska głowa, ale też święty Paweł wiele razy powiedział, 9 razy, Chrystus jest w nas. On nie jest tylko w niebie, On mieszka w nas, postaci Ducha Świętego, bo oni są jedno i Chrystus jest w nas. Mamy Jego Słowo, mamy Jego Duch Święty w nas, jeżeli wierzymy Go, i On jest głową Kościoła według Pismo Święte.
Kiedyś też robiliśmy taką sondę, kto jest głową Kościoła, Jezus czy papież, i rzeczywiście była wielka konsternacja, ale dla katolików myślę, że to będzie takim dobrym testem. Czy znają Biblię, czy znasz wymagania, jakie są dla biskupa, to co przed chwilą Pan wspomniał, że ma być on mężem jednej żony, Anna Łosiak. Jakie Pani przesłanie dla tych wątpiących, tak, powiedzmy, tak, katolików?
Ja myślę, że słuchając właśnie tych wypowiedzi z tych rozmów na ulicach Lublina, życzę, ja marzę o tym, żeby Polacy zobaczyli odpowiedzialność za moją wiarę ponoszę ja, że kiedyś stanę przed Bogiem i nie będę się tłumaczyć, że wierzę tak, jak wierzę, bo ktoś mi tak powiedział. Tylko ja wierzę, bo tutaj jest Słowo Boga i moja wiara jest zbudowana na Słowie Bożym. Jakby cały czas taka, żeby taka znajomość Słowa Bożego, taka kultura znajomości Słowa Bożego rozwinęła się w Polsce i taka odpowiedzialność, ja jestem odpowiedzialna za moją wiarę, nie Kościół katolicki, ja osobiście przed Bogiem.
Ja chciałem dodać takie ostatnie słowa Jezusa, jak on mówił o Kościoła w objawieniu Jana, objawienie Jezusa Chrystusa do Jana, Apokalipsa. I on, jak on skończył mówić o tych 7 kościołów, jest taki bardzo piękny werset, i Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. I jeżeli ktoś, on mówi do osoba, nie tutaj do grupy, jeżeli ktoś otworzy drzwi, ja wejdę do niego i będę z nim wieczerzał.
I to rzeczywiście też widać tą potrzebę, głód osobistego poznania Biblii, tego, co Bóg nam przekazał. Też ostatnio, jak byliśmy na tej akcji ulotkowej, ewangelizacyjnej, kilkunastu osobom zaproponowałam, czy chcesz wziąć do ręki Nowy Testament, mogę ci zostawić, i każdy przyjął z chęcią. Także widać, że u Polaków rzeczywiście coś się zmienia, że oni już przestają się bać Biblii i że to nie jest sprawa relacji z Bogiem, to nie jest jakby sprawa księdza, że jest jakiś tam pośrednik, tylko że zaczynają być otwarci, no że sami poczytajmy, spróbujmy się przekonać, jak to naprawdę jest. Pastor Paweł Chojecki, twoje refleksje.
Widać, że ani skandale pedofilskie, ani teraz te skandale putinowsko-komunistyczne, bo to przecież i kolaboracja z reżimem Xi Jinpinga komunistycznego, komunistycznych Chin. Łapówki straszne, jakie bierze Watykan od komunistów chińskich, teraz to ostentacyjne popieranie zbrodniarza Putina, że to nie zmienia takiego nastawienia, czy nie powoduje jakichś dramatycznych decyzji w tym obszarze kościelnym Polaków. Tu w tym sondażu, o którym mówiłeś, tylko około 10% Polaków przyznało, i zresztą nasza sonda to też potwierdza, że to wywiera jakiś, to co robi papież, jakiś wpływ na ich życie religijne.
Czyli można powiedzieć, że rewolucja nie przyjdzie nawet
nie z tej strony. Być może te skandale troszkę ułatwiają kontakt z ludźmi, ale to, co zmienia serca człowieka, to jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. I o tym musimy pamiętać, że przede wszystkim musimy się skupić, żeby Polacy wzięli do ręki Biblię, nie? To pamiętacie to wymachiwanie tym Nowym Testamentem.
Już od kilku lat.
Zobacz, cieniutka, naprawdę, to lekka, nie? Jeśli chodzi, ale tam, jeśli chodzi o wartość duchową i życiową, to tam nie jest taka lekka. Naprawdę niewiele stracisz, znaczy nic nie stracisz, no ale już powiedzmy, że nie wierzysz w Boga i to jest coś dla ciebie obce, no to weź przynajmniej jedną Ewangelię, ja polecam Ewangelię Łukasza, albo Jana na początek, przeczytaj sobie Dzieje Apostolskie, któryś z listów, na przykład list do Galacjan, bardzo, bardzo krótki, nie? Poświęcisz na to co najwyżej kilka godzin życia, a być może to uratuje całą twoją wieczność, nie? Także tym, kto zmienia serca, jest Jezus Chrystus i Jego Słowo, nie? Drugi taki aspekt, ten socjologiczny, bo o tym mówimy, no to gdzie ci Polacy mają pójść? No dobra, no nie pójdę do kościoła, no ale człowiek ma pewne duchowe potrzeby, nie? Niektórzy socjologowie powiedzą religijne.
Do galerii handlowej.
No to nie tak działa, nie? Że chcą gdzieś porozmawiać o Bogu, przeżyć jakieś doświadczenie związane z Bogiem, nie? I tu właśnie kościoły protestanckie, których w wielu miejscowościach małych, tu Joe właśnie podkreśla, że nie tylko musimy się na metropoliach koncentrować, ale i na wioskach polskich, nie? Tam tak. Nie ma w ogóle żadnej alternatywy. I tutaj taka ciekawostka. Gościliśmy takiego przedstawiciela tego nurtu gospel, czarnoskórego pastora. On zorganizował kilka dni temu koncert.
Zobaczmy fragment.
I zobaczcie, ile ludzi przyszło. Nie? Jaki jest głód?
Kilkaset osób.
Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship His holy name.
Niesamowity koncert gospel dla Ukrainy i już dzisiaj o 18 zapowiem relacja z tego wydarzenia. To rzeczywiście było, przez przypadek się dowiedzieliśmy o tym koncercie z plakatu,
Boże,
ale
przypadek, tak.
To też mi pokazało, kiedy zobaczyłam wypełnioną salę w chatce Żaka w Lublinie, kilkaset osób z różnych krajów, ale głównie Polacy. Widać było tą wielką potrzebę, że ludzie tam przyszli właśnie, żeby przeżyć coś, żeby być może zbliżyć się do Boga, także widać to, co to jest potwierdzenie tego, o czym mówisz, że nie wystarczy tylko działanie przez internet, docieranie z różnymi programami. Chodzi też o fizyczne spotkanie. Czy chcesz jeszcze coś
dodać? No i tu mówię, tu współdziałanie różnych grup domowych, bo przecież Polska jest nasączona takimi małymi, nieznanymi. Nie mają dojścia do mediów, nie są znane, nie mają też pieniędzy na jakieś akcje tam wielkie reklamowe, ale bardzo proszę, zgłaszajcie się do nas, pomożemy wam, skrzykniemy widzów z waszego terenu. Tu o Opocznieśmy rozmawiali, o małej grupie domowej. Okazuje się, że w Tomaszowie Mazowieckim 30 kilometrów dalej jest nasza też grupa biblijna i już może coś z tej współpracy wyjdzie. Jeszcze Opoczno nie wie, bo tu o wasśmy rozmawiali, ale zaraz się do was odezwiemy. Także pokazanie realnej alternatywy biblijnych wspólnot i kościołów. To jest zadanie na najbliższe miesiące, bo jeśli tego nie zrobimy szybko, jeśli to będą programy, powiedzmy, na 5 lat, to całe to młode pokolenie nam pójdzie w świat.
Także zachęcamy Was do kontaktu. Piszcie kontakt@megakościół.pl. Teraz nasza najnowsza produkcja, a więc Wojna, i przechodzimy już za chwilę do Waszych pytań.
Zastanawiasz się, dlaczego na świecie trwają wojny? Ludzie krzywdzą siebie nawzajem i otacza nas tyle zła? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Na początku świat był idealny, ponieważ wszystko było zgodne z wolą Boga. Ale pierwsi ludzie zbuntowali się, odrzucili posłuszeństwo Bogu i w ten sposób zepsuli idealny świat stworzony przez Boga. Karą za nasz bunt, nasz grzech, jest śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. W Jego oczach każdy z nas zasługuje na wieczną karę, czyli piekło. Może myślisz, że nie zasługujesz na coś takiego jak piekło, ale pomyśl, ile razy skrzywdziłeś kogoś, ile razy skłamałeś. To wystarczy, żeby tam trafić. Grzech cię usidla i nie jesteś w stanie sam z nim zerwać. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg jest sprawiedliwy, ale uwaga, jest też miłosierny, litościwy i łaskawy. Dlatego dał ci szansę na powrót do idealnej, czystej relacji ze sobą. W jaki sposób? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uznaj przed Bogiem swoją grzeszność, powiedz Mu, że bardzo żałujesz swojego wcześniejszego stylu życia. Uwierz, że Jezus zmartwychwstał, a teraz stoi i puka do Twojego serca i chce być z Tobą od dziś na zawsze. Chrystus, umierając na krzyżu, zapłacił za wszystkie Twoje grzechy, zarówno za te przeszłe, jak i przyszłe. Osobiście poproś Jezusa Chrystusa o ratunek przed karą za Twoje grzechy, czyli przed wiecznym piekłem. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Tobą a Bogiem. Nie potrzebujesz księdza. Jeśli zaufasz Jezusowi i osobiście poprosisz Go o zbawienie, dostaniesz w prezencie za darmo życie wieczne. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Bóg zrobił jeszcze coś. Objawił Ci swoją wolę. W jaki sposób? Zostawił Ci swoje słowo. Czytaj Biblię, słuchaj Boga, a przekonasz się o tym, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg chce, abyś spotkał się z innymi uratowanymi, by razem z nimi docierać do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o wspaniałym i jedynym ratunku. Skontaktuj się z nami, razem uratujemy jeszcze jednego. Jeśli nie masz swojej Biblii, napisz do nas, wyślemy Ci ją.
Najnowsza produkcja telewizji Idź Pod Prąd, animacja A Więc Wojna, również dostępna w formie ulotki po polsku i po angielsku, ukraińsku możecie zamówić u nas. Zachęcamy Was do kontaktu, ale przede wszystkim mam nadzieję, że też dzięki naszej dzisiejszej rozmowie uda się dotrzeć do jeszcze jednego, także podawajcie dalej, szczególnie tym, którzy dzisiaj szukają nadziei, szukają odpowiedzi, są zagubieni. Dziękujemy za Wasze głosy. Marcin Lewicki pyta, jaka była najtrudniejsza decyzja w pracy misjonarskiej? Podziwiam i dziękuję za wspaniałą misję, którą Państwo wykonujecie na chwałę Bożą. Najtrudniejsza decyzja?
A nie.
Kto pierwszy?
Wow. Ja myślę, że... Takie momenty chyba jakby w przeciągu tych 30 lat. Myślę, że taka pokusa, żeby znaleźć takie pewne źródło finansowe dla rodziny, prawda? Tutaj ja myślę, że to też zawsze jest takie taki test wiary, tak, właśnie stabilizacja, szczególnie jak się ma trójkę dzieci, że w którymś momencie pojawiały się takie propozycje, jakby niech ktoś inny poprowadzi tą służbę, bo my mamy trójkę dzieci i to już jest czas, żeby zająć się poważnie stabilizacją finansową.
Poważnymi sprawami.
Tak, tak. Bo myślę, że każdy w którymś momencie swojego życia ma takie porywy, prawda? Takiego entuzjazmu, zaangażowania się i myślę sobie, że jakiś czas może poświęcić Bogu. I były takie momenty, ale bardzo się cieszę, że z pomocą mojego męża, wspólną modlitwą i Bożym prowadzeniem, że nie zrezygnowaliśmy i teraz tylko mogę powiedzieć, że Bóg o wszystko się zatroszczył. Dał nam więcej niż poprosiliśmy.
To rzeczywiście, tak dodam od siebie, tak, że jesteście wspaniałą inspiracją i po prostu żywym przykładem tego, że można być oddanym Chrystusowi, tak, przez tyle lat i że to się może nie znudzić, że to nie. Rzeczywiście działa.
No ja lubię często tak powtarzać, że oczywiście Bóg daje nam zbawienie, to jest najważniejsze, darmo i po zbawieniu my wykonujemy dobre uczynki, bo jesteśmy zbawione, nie żeby być zbawione, jest taka ogólna zasada, i, bo Duch Święty jest w nas i nowy człowiek, nasze oczy się otwierają, jesteśmy nowymi ludźmi, jest tak często napisane w Piśmie Świętym, ale Bóg też działa w naszej zdrowiu. 14 lat temu ja umierałem, Ania to pamięta. Modliliśmy się i z modlitwą Bóg zmienił wszystko. Oczywiście lekarze pomagają, ale czasami i wiele razy lekarze nie mogą pomagać. Ale Bóg daje pomocy, daje uzdrowienie. Bóg może dać rodzinę do człowieka. Będę na ten temat mówił, jak będę z młodymi ludźmi mówił później, mężczyzny. Że Bóg bierze udział w naszym życiu, Bóg daje nam powołanie, przygotuje nas w swoim sposobie. Czasami musimy czekać. Abraham czekał długo, żeby mieć swojego syna. Nawet chciał to po swojemu robić. I czekał chyba 25 lat, żeby mieć swojego syna, ale miał tego obiecywanego syna. Bóg w dobrym czasie wszystko dla nas robi, nawet pracy można i poparcie, jeżeli jesteś na misję. Bóg to bierze udział w naszym życiu. On jest w naszym życiu i uczymy się jako już dorosły, że każdy grzech się nie opłaca. Każdy grzech jest okłamywanie, że życie chrześcijanina jest najlepsze życie i jest owocne. Owszem, my żyjemy w tym upadłym świata i też krzywda może się stanąć do nas, ale nasze życie się nie kończy tutaj. Ja liczę na niebo.
To dopiero początek, ale mówimy o tych najtrudniejszych decyzjach, ale to, co przed chwilą Pan powiedział, też mnie poruszyło, że może kiedy patrzymy na życie chrześcijańskie, to nawet nie jest ten konkretny, trudny moment, ale często to jest ta potrzeba wytrwania, tak, cierpliwości. Tak. Może to jest też jednym z tych trudniejszych momentów, tak, które wcale nie trwają chwilę.
Tak, ja myślę, że wtedy, kiedy mój mąż był chory, to no, tak się złożyło, że to był bardzo długi okres. I chyba może też taki moment zastanowienia się, czy my jeszcze wrócimy kiedyś do tego, żeby służyć, żeby móc gdzieś pojechać, usłużyć, podzielić się Ewangelią. I też był taki moment, że no chyba powinniśmy zrezygnować, bo już nie mamy tyle sił, nie mamy tyle możliwości. Ale jeżeli masz serce dla Boga i chcesz Mu służyć, to naprawdę On idzie przed Tobą i daje te możliwości. To On sprawia. I myśmy to doświadczyli razem z mężem. No i dzisiaj jesteśmy tutaj z Wami. Także dziękujemy Wam, że możemy tutaj być.
Bardzo wiele też możemy się od Was nauczyć, przede wszystkim takiego zaufania do Boga, a nie polegania na sobie. To jest coś, co mnie absolutnie inspiruje i też to, co się wydarzyło na świecie. Wojna, agresja Putina na Ukrainę też pokazała, że nawet w tym myśleniu o ewangelizacji Polski też Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na Boga, nie tyle na te swoje ludzkie zamysły, plany, bo wszystko może się zmienić. Mm-hmm. Pastor Paweł Chojecki, czy chcesz coś jeszcze na koniec zadać jakieś pytanie, komentarz naszym gościom?
A propos tych trudności, to powiem, że kiedy już się trudności przejdzie, no to one się wydają łatwiejsze, nie? Tak. A trudne to jest to, co teraz przeżywamy też, nie? Czyli gonienie dalej, to, żeby nie osiąść na laurach, tak. nie stracić zapału, entuzjazmu, gorliwości, nie? To apostoł Paweł o tym mówi, że gorliwość to jest to, co powinniśmy donieść do końca, nie? To jest tak. Dlatego też ten kontakt w Krakowie już w zeszłym roku, można tak powiedzieć, chociaż to parę miesięcy, to był dla mnie też właśnie takim doświadczeniem człowieka kilka lat starszego ode mnie, który szedł przed, nie? I dalej idzie. I dalej biegnie nawet.
I innych zachęca.
To już ja trochę młodszy, to już nie powinienem się tutaj w ogóle nad sobą jakoś tam rozczulać, litować, tylko jeszcze dotrzymać kroku.
Że bardzo dziękujemy za tą zachętę. Mamy też prośbę od pani Grażyny. Proszę o wizytę w Szczecinie. Nie wiem, czy wybieracie się do Szczecina?
Tak, wybieramy się. 9 czerwca będziemy, także już czekamy na spotkanie z panią Grażyną.
Także też w naszej telewizji będziemy informować o kolejnych wizytach w miastach, w miasteczkach w Polsce, bo widać, że czekacie na te spotkania. My również dzisiaj w Lublinie czekamy na koncert pana Joe Łosiaka. I jeszcze zachęta dla pastora Pawła Chojeckiego, Piotr Młocek. Tak się zastanawiam, dlaczego przez 50 lat życia nie usłyszałem Ewangelii dopiero w 2016 roku z telewizji Łódź pod prąd. Chyba ta chata z kraja, o czym wspominał pastor, zadziałała. Także bardzo się cieszymy, że
tu trzeba wrócić do tej historii z tego 75 roku. No oczywiście można tam wracać wcześniej, ale prawdopodobnie, gdyby wtedy John nie był wierny Bogu, nie poszedł, nie zrobił pomimo tych niebezpieczeństw, bo to był świat komunistyczny, to oczywiście do dzisiaj komuniści zabijają, ale wtedy dla nich to był ich teren. Wtedy zabić kogoś tutaj to nie był dla nich wielki problem, także to było realne ryzyko. I to pójście i wierne głoszenie Ewangelii papieżowi, znaczy wtedy kardynałowi Wojtyle. Być może zechcesz jeszcze omówić, że to spotkanie, jak kardynał Wojtyła reagował na te cztery prawa życia duchowego. Później ten kontakt z księdzem Blachnickim. Potem właśnie tu ksiądz Jerzyna i Andrzej Gandecki w Lublinie taką wspólnotę naprawdę wzorcową założyli, jeśli chodzi o ruch oazowy. I w Krakowie tam już inni misjonarze, bo akurat ja się nawróciłem wraz z żoną na spotkaniu z Dawidem Wilkersonem, ale przygotowanie to było przez brata Marzeny, Piotra, który tu właśnie z tą książeczką tam chodził za nami, myśmy go tam przepędzali i tam wyśmiewali.
Ale on nie ustawał.
Ale nie ustawał i to było to sianie. No i teraz tutaj Piotr, pozdrawiam Krosno, całą grupę biblijną, no mówi, że akurat ode mnie usłyszał. Także zobaczcie, jak Bóg wykorzystuje te różne powiązania. To jest tak skomplikowane, że niekiedy jakieś bez znaczenia wydarzenie u fryzjera, tu wczoraj mówiliśmy, czy przedwczoraj, przepraszam, z panem Robertem Makłowiczem, jak spotkanie u fryzjera może różnymi skutkami zaowocować. Ważne jest, byśmy w tym wszystkim pamiętali, owszem, tu Pismo Święte mówi o tych, którzy tam głoszą Ewangelię, tam o tych różnych opiekunach duchowych, ale nie możemy stracić z oczu Jezusa Chrystusa. Jeśli to się stanie, to jest nasza porażka i nasze życie nagle staje się, można powiedzieć, oparte na siłach ludzkich, a nie na Bogu. To, co jest niezwykłego, co jest tą niezwykłą wartością w naszym życiu, to jest Chrystus w nas, a nie my.
Może na koniec, skoro już poruszyłeś ten wątek, myślę, że wielu Polaków, którzy oglądają dzisiejszy program, będzie zadawać sobie pytanie, ale co wyniknęło z tego spotkania z kardynałem Wojtyłą?
No ponieważ to jest taka nieznana historia, ale ja w 75 roku byłem w Colorado i osobiście rozmawiałem z człowiekiem, który napisał te cztery prawa duchowego życia, Bill Bright. i otrzymałem od niego, od jego rękę te książki. I ja wtedy nie wiedziałem, że będę spotykał się z księdzem, z kardynałem Wojtyłą, ale oczywiście wtedy miałem okazję, żeby zostawić od rękę Bill Brighta do kardynała. Oczywiście już używaliśmy te cztery prawa duchowego przez wiele lat, ale teraz miałem okazję, żeby przedstawić po angielsku, bo on wtedy rozumiał angielskiego, mógł czytać. I oczywiście to szybko było przetłumaczone na polskiego, ale był taki moment i on to przeczytał i było potwierdzone przez innego księdza, że on akceptował tego. I oczywiście ksiądz Blachnicki też tego akceptował, jak to wyszło po polsku. I to jest potwierdzone do dzisiaj, że Oaza akceptuje i wierzy, że to jest istota Ewangelii, że Bóg jest po naszej stronie, że On jest nie przeciwko nas, nie chce nas sadzić do piekła, On chce raczej nas zbawić, ale musimy Go uwierzyć. Dlaczego wierzyć? Bo to wszystko rozpadło się przez niewiarę. Z Adamem i Ewa uwierzyli kogoś innego. I dzisiaj, jeżeli uwierzysz kogokolwiek, to tylko uwierz Jezusa, bo tak jak ksiądz Blachnicki mówił, przecież On jest Bogiem. On mówił nas, kogo mamy wierzyć, co mamy wierzyć. I to wystarczyło dla Łotra na krzyżu, to wystarczyło dla Samarytankę i to też wystarczyło dla bardzo mądrego nauczyciela faryzeuszów, Nikodema.
Także niesamowita historia. Dzisiaj mieliśmy też okazję przenieść się w czasie, ale piękne jest to, że ta rewolucja cały czas trwa, cały czas są osoby, które modlą się o nie, które w to wierzą. My bardzo się cieszymy, że wy nie zrezygnowaliście z Polski, że cały czas tutaj wytrwale przylatujecie, że szukacie kontaktów z wierzącymi, z niewierzącymi, ale też to, co przed chwilą pan powiedział, żeby mówić Ewangelię każdemu. Jednym z pierwszych, zdaje się, pierwszym księdzem, którego pan spotkał w Polsce, był Karol Wojtyła, z którym udało się...
Tak, nie miałam zamiar spotykać się z księdzami, ale byłem zaproszony do Beczce i on tam siedział obok mnie przypadkowo. Może.
Ale, może, ale pan wykorzystał tę okazję i to spotkanie, te spotkania, o którym pan wcześniej miał takie przekonanie, że spotka pan najważniejsze osoby w Polsce. Okazało się, że udało się porozmawiać i z kardynałem Wojtą, tak, i z księdzem Blachnickim.
Tak, ja wtedy przed przyjazdem do Polski to myślałem, że najważniejszymi ludźmi z Polski spotkam się z Gierkiem i z Jaruszewiczem, ale dzięki Bogu to było inaczej, ale oczywiście Gierek i Jaruszewicz potrzebowali Ewangelię i my nie wiemy, gdzie oni są teraz.
Ale pan poszedł. To jest bardzo wzruszająca historia, która trwa nadal. Wiesz, oto jestem, poślij mnie, czyli widać po prostu, co się dzieje, kiedy chrześcijanin idzie za tym, do czego Bóg go powołuje. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i też wierzę, że Bóg będzie dalej działał, że będzie łączył też te nasze marzenia. A na koniec pokażmy, skoro mówiliśmy o rewolucji Jezusa, pokażmy piosenkę Luther w wykonaniu pastora Radosława Kopcia i dalej modlimy się o drugą reformację w Polsce. Ze mną w studio Joe i Anna Łosiak. Bardzo dziękuję. To zaszczyt dla nas.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i cieszę się, że to spotkanie z zeszłego roku ma taki owoc, że siedzimy tu razem w studio, a myślę, że to dopiero początek.
Wielkie Amen. Rzeczy przed nami.
Amen. Amen.
Do zobaczenia Amen. Jeszcze dziś o godzinie 18:00.
Wartburg na stronę urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew mi woli, jak woli ucisku, wyniesione pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach
dawne cuda i czyny. Matką Ewa z nosorcem i Adam. Lecz nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wyżem za gotówkę odpuszcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz powiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym jak walczę jak Michał Guzdianin, moralności teolog to przybył. Bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem. On nie wyklął, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa. Lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać. Niech powraca do słowa!
Minister Dworczyk zasłynął wczoraj nowym wizerunkiem Matki Boskiej, jak nazywają Marię katolicy. Oczywiście, kiedy przedstawi jakiś inny człowiek ten obraz z tęczą, no to jest przestępstwo, prokuratura, siły tam szybkiego reagowania wpadają do mieszkania. No, a jeśli z takim właśnie uzbrojeniem przeciwlotniczym, no to już, że tak powiem, prokuratura Ziobry na pewno tego nie zauważy i ministrowi Dworczykowi żadna krzywda się nie stanie. No, do takich niesprawiedliwości już dawnośmy się w państwie katokomuny przyzwyczaili, ale przy tej okazji, szczególnie katolikom, polecałbym refleksję nad tą postacią, która według mnie jest centralną postacią wiary katolickiej, czyli tak zwana Maryja albo Matka Boska. Ostatnio rozmawiałem ze współpracownikiem księdza Blachnickiego, Joe Łosiakiem, protestanckim misjonarzem, który przyniósł, można powiedzieć, Ewangelię powtórnie do Polski w latach 70. I on, dyskutując z katolikami, tłumaczy im: słuchajcie, gdyby ta Maria z czasów Jezusa przyszła tu i była między nami, to jak myślicie, z kim by siadła do stołu? Z wami, którzy odprawiacie ten bałwochwalczy kult, to już ja dodaję, czy z nami, którzy wierzymy tak, jak Jezus podał w Biblii, czyli zgodnie z Biblią? Odpowiedź jest oczywista na to pytanie. Prawdziwa biblijna Maria siadłaby z nami. Jeśli, drodzy katolicy, macie jakiekolwiek wątpliwości, czy to, co mówię, jest prawdą, otwórzcie sobie Pismo Święte, przeczytajcie je całe i podkreślcie fragmenty, gdzie mowa jest o Marii. Zobaczycie, jak niewiele tego jest. A co więcej, tak często powołujecie się na to, czego Maria chce lub co tam objawiła. Otwórzcie Biblię. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 5 werset. I zapamiętajcie, co Maria tam powiedziała.
Maja 1944 roku pod murowaną Ośmianką i Tołminowem, około 50 km od Wilna, doszło do walk pomiędzy brygadami partyzanckimi obwodu wileńskiego Armii Krajowej a batalionem Lietuvos Vietine Rintkine, czyli litewskiego korpusu lokalnego. W lutym 1944 roku Niemcy doszli do porozumienia z litewskimi środowiskami niepodległościowymi i zgodzili się na utworzenie tej formacji występującej pod litewską flagą, złożonej wyłącznie z Litwinów, niepodlegającej niemieckim sądom wojskowym i dowodzonej przez byłego szefa sztabu Armii Republiki Litewskiej, generała Povilasa Plechavičiusa. Niemcy chcieli wykorzystać litewski korpus lokalny do walki z partyzantką polską i sowiecką, zwłaszcza konflikt między Polakami uważającymi Wileńszczyznę za część Rzeczpospolitej, a Litwinami pragnącymi przyłączyć się do Litwy był nieuchronny. Do pierwszego dużego starcia doszło 4 maja we wsi Pawłowo. Oddział litewski rozstrzelał tam kilku Polaków, po czym został wyparty przez Armię Krajową. Wziętych do niewoli Litwinów Polacy rozstrzelali. Potem doszło jeszcze do walk pod Grałżyszkami i na szosie staromalackiej. Starcie pod murowaną Ośmianką było największe. Ze strony litewskiej walczyło 750 żołnierzy, ze strony polskiej 600. Polacy zwyciężyli, zabijając 51 Litwinów i biorąc do niewoli prawie 300. Sami stracili 13 zabitych i 25 rannych. Wziętych do niewoli Litwinów rozebrano do bielizny i puszczono wolno. Po bitwie pod murowaną Ośmianką Niemcy doszli do wniosku, że Lietuvos Vietine Rintkine nie spełnia ich oczekiwań. 15 maja aresztowali generała Plechavičiusa, sztab korpusu i wielu oficerów. Żołnierzy rozbroili, a całą formację zlikwidowali.